Harrenhal powstało jako siedziba króla, który chciał górować nad całym Westeros. Lecz już podczas pierwszej nocy tej prawdziwej wojny okazało się bezużyteczne wobec smoka. Od tamtej pory zamek pozostaje jedną z najpotężniejszych twierdz Siedmiu Królestw, choć jego ogrom przynosi właścicielom więcej problemów niż korzyści. A no i uwaga, uwaga, ostrzegam, bo zaraz znowu będzie płacz, że ktoś klikając w materiał Kompletna historia Harrenhal otrzymuje kompletną historię Harrenhal i ma tak zwane spoilery co do tego, co będzie dalej w serialu, więc jeżeli nie chcecie sobie spoilerować, nie wiem, jakichkolwiek informacji, no to lepiej nie oglądajcie. Choć pewnie będziecie tego żałować, bo to niezwykle ciekawy temat. Kolejne rody otrzymywały Harrenhal jako królewską nagrodę, obejmowały rozległe ziemie i jeden z najważniejszych punktów strategicznych do Rzecza. Po czym wygasały, ginęły w wojnach, padały ofiarą własnych ambicji albo traciły siedzibę na rzecz następnych ludzi. Z tego powodu zamek zdobył opinię przeklętego, a jego dzieje zaczęto postrzegać jako nieprzerwany ciąg nieszczęść zapoczątkowany śmiercią Harrena Czarnego. Mimo spalenia przez Baleriona, Harrenhal nigdy nie przestało być użyteczne. Leży nad brzegiem Oka Boga, blisko głównych dróg prowadzących przez Dorzecze, do Tridentu i traktu łączącego północ z Królewską Przystanią. Armia zajmująca zamek może kontrolować znaczną część środkowego Westeros, utrudniać przeciwnikowi przeprawy przez rzeki i w stosunkowo krótkim czasie ruszyć zarówno w stronę stolicy, jak i Riverrun. Twierdza wielokrotnie służyła więc jako baza wojskowa, więzienie, miejsce narad, turniejów oraz królewskich zgromadzeń. Jednocześnie była tak wielka, że żaden z późniejszych właścicieli nie był w stanie w pełni jej odbudować, ogrzać, obsadzić ani utrzymać. Harrenhal powstało w czasach, gdy Dorzecze nie należało do Talich ani do Zjednoczonego Królestwa rządzonego z Królewskiej Przystani. Władali nim żelaźni ludzie z dynastii Chorów. Dziadek Harrena, Harwyn Twardoręki, podbił krainy nad Tridentem, pokonując miejscowych władców i odbierając ziemię królom burzy. Jego potomkowie utworzyli rozległe królestwo wysp i rzek, obejmujące zarówno Żelazne Wyspy, jak i znaczną część kontynentalnego Dorzecza. Harwyn był wojownikiem i zdobywcą. Jego syn Halek spędzał większość życia w wojennych obozach, a gdy nie prowadził wypraw, rządził z niewielkiej siedziby w Fairmarket. Harren, trzeci władca tej dynastii w Dorzeczu, chciał mieć rezydencję odpowiadającą skali jego panowania. Nie interesował go wygodny zamek ani dobrze położona forteca. Zamierzał wznieść największą twierdzę w historii Westeros, budowlę, przy której Winterfell, Casterly Rock, Wysogród i Koniec Burzy miały wydawać się niewielkie. Wybór miejsca też nie był przypadkowy. Wschodni brzeg Oka Boga znajdował się w centralnej części kontynentu, na żyznych i bogatych ziemiach, niedaleko ważnych szlaków. Jezioro zapewniało wodę i ułatwiało zaopatrzenie, a władca zasiadający w Harrenhal mógł patrzeć zarówno ku Tridentowi, jak i południowym krainom. Twierdza miała być administracyjnym sercem Królestwa Wysp i Rzek oraz trwałym dowodem, że Chorowie nie są jedynie najeźdźcami z wysp, lecz władcami kontynentalnego państwa. Budowa Harrenhal trwała 40 lat i pochłonęła ogromną część zasobów królestwa. Harren nie ograniczał wydatków, ponieważ rozmiar zamku był dla niego ważniejszy od kosztów. Ziemie podległe Chorom musiały dostarczać kamień, drewno, metal, żywność, złoto oraz oczywiście ludzi. Oddziały króla wyprawiały się po materiały i robotników, a obowiązek pracy spadał zarówno na poddanych, jak i jeńców. Tysiące ludzi zginęło w kamieniołomach podczas transportowania potężnych bloków albo na placach budowy. Zimą zamarzali, latem mdleli i umierali od wysiłku. Do wznoszenia stropów oraz dachów ścinano czar drzewa liczące tysiące lat. Harren wykorzystywał wszystko, co mogło przyspieszyć pracę, nie oglądając się na skutki dla mieszkańców Dorzecza, ani dla własnych wysp. W opowieści Caitlin Stark budowa zamku jest wspominana jako przedsięwzięcie, które wpędziło w ruinę zarówno dorzecze, jak i żelazne wyspy. Skala ukończonej twierdzy odpowiadała ambicjom jej budowniczego. Harrenhal otaczały masywne mury z czarnego kamienia, zbyt wysokie dla zwykłych drabin i zbyt grube, by łatwo rozbić je taranami albo pociskami machin oblężniczych. Wewnątrz znajdowało się 5 gigantycznych wież, ogromne podziemia, spichlerze, no i studnie. Zamek dysponował własnym źródłem słodkiej wody, dzięki czemu mógł teoretycznie wytrzymać długie oblężenie. Największa sala była tak obszerna, że można było w niej zgromadzić 1000 ludzi. Ogrzewało ją 35 palenisk. Boży Gaj zajmował dziesiątki akrów i sam był większy niż całe tereny niektórych pomniejszych zamków. Dziedzińce, koszary, stajnie, kuchnie i pomieszczenia gospodarcze przygotowano z myślą o dworze królewskim oraz wielkiej armii. 5 wież wznosiło się wysoko ponad jeziorem i okolicznymi równinami. Nawet po ich późniejszym stopieniu i skróceniu należały do największych budowli w Westeros. Konstrukcja od początku miała jednak pewien poważny problem. Była większa niż wymagała tego jakakolwiek normalna siedziba. Do obsadzenia murów potrzeba było małej armii. Ogrzanie komnat zużywało ogromne ilości opału. Naprawa dachów, wież, bram i murów wymagała stałego dopływu złota. Nawet królewska domena Harrena ledwie wystarczała na zbudowanie zamku. Późniejsze rody dysponujące mniejszym majątkiem nie mogły utrzymywać całości i zazwyczaj zamieszkiwały jedynie część jednej lub dwóch wież, pozostawiając resztę pustą. Harrenhal ukończono w chwili, która przesądziła o jego historii. Tego samego dnia, w którym Harren Czarny wprowadził się do nowej siedziby, Aegon Targaryen oraz jego siostry wylądowali u ujścia Czarnego Nurtu i rozpoczęli podbój Westeros. Harren uważał się za jednego z najpotężniejszych władców kontynentu. Miał rozległe ziemie, flotę, wojska oraz zamek, którego nie potrafiłaby zdobyć żadna znana mu armia. Kiedy Aegon zażądał jego poddania, król wysp i rzek odmówił. Wierzył, że kamienne mury ochronią go przed każdym nieprzyjacielem. Sytuacja Harrena była jednak gorsza niż początkowo zakładał. Ludzie dorzecza nienawidzili rządów chorów, wysokich danin, grabieży i przymusowej pracy przy Harrenhal. Gdy Edmund Tully został wezwany do obrony zamku, opowiedział się po stronie Aegona. Jego przykład zachęcił tylko pozostałych lordów. Blackwoodowie, Brackenowie, Vansowie, Piperowie, Malisterowie, Strongowie i inne narody zebrały wojska przeciw dotychczasowemu królowi. Harren, który jeszcze niedawno uważał twierdzę za symbol swej potęgi, musiał zamknąć się w niej wraz z synami, rodziną, strażą i ocalałymi zwolennikami. Aegon przybył pod Harrenhal i po raz ostatni zaproponował mu poddanie. Harren odpowiedział, że jego mury są z kamienia, a kamień nie płonie. Aegon miał mu przypomnieć, że kiedy zajdzie słońce, jego ród wyginie. Aegon nie próbował szturmować bram ani kruszyć murów. Po zmroku wzbił się na Balerionie wysoko ponad chmury, a następnie opadł do wnętrza zamku, omijając zewnętrzne fortyfikacje. Harrenhal zbudowano tak, by wytrzymało atak armii nadciągającej po ziemi. Nikt nie przewidział przeciwnika zdolnego przelecieć nad murami. Balerion Czarny Strach był największym spośród smoków Targaryenów. Jego ogień podpalił dachy, stropy, magazyny, koszary i drewniane wnętrza wież. Kamienne ściany nie wystarczyły, ponieważ twierdza była pełna drewna, a także słomy, tkanin, zapasów żywności, oliwy, no i ludzi. Temperatura stała się tak wysoka, że kamień pękł, miękł i zaczynał się topić. Świadkowie stojący poza murami opowiadali później, że 5 wież żarzyło się jak ogromne świece, po czym zaczęło się wyginać, a po ich ścianach spływały strumienie stopionego kamienia. Harren, jego synowie i znajdująca się w zamku linia chorów zginęli. Ogień zakończył władzę żelaznych ludzi nad dorzeczem i zgasił dynastię, która panowała tam przez 3 pokolenia. Następnego dnia Aegon przyjął hołd Edmyna Taliego. Mianował go najwyższym lordem Tridentu i podporządkował mu rzeczne rody. Z ruin zebrano miecze zabitych, wiele stopionych albo powyginanych w stalowe wstęgi. Przewieziono je do siedziby Aegona, gdzie później część z nich trafiła do konstrukcji żelaznego tronu. Sam zamek nie został całkowicie zniszczony. Mury nadal stały, podobnie jak znaczna część wież, podziemi oraz zabudowań. Harrenhal było spalone, zdeformowane i częściowo pozbawione dachów, lecz pozostawało największą twierdzą w królestwie. Aegon nie zamierzał pozostawić tak ważnego miejsca bez pana. Pierwszym lordem Harrenhal pod panowaniem Targaryenów został Quenton Coherys, dawny dowódca zbrojny ze Smoczej Skały i jeden z zaufanych ludzi Aegona. Otrzymał zamek wraz z rozległymi ziemiami. By umocnić nowy porządek w dorzeczu, poślubił córkę Edmyna Taliego. Dar był okazały, lecz kosztowny. Nowy ród musiał przystosować spalone ruiny do zamieszkania i utrzymywać budowlę wielokrotnie większą niż potrzeby jego dworu. Harrenhal dawało wysoką pozycję, ziemię i prestiż, ale równocześnie wymagało wydatków, które mogły pochłonąć znaczną część dochodów. Ród Coherysów przetrwał zaledwie kilka pokoleń. Ostatnim lordem był Gargon Coherys, zwany Gościem. Przydomek wiązał się z jego zwyczajem pojawiania się na weselach poddanych, gdzie korzystał z prawa pierwszej nocy. W końcu ojciec jednej z pokrzywdzonych kobiet otworzył tylną bramę Harrenhal przed Harrenem Czerwonym, banitą twierdzącym, że pochodzi od Harrena Czarnego. Harren Czerwony zdobył zamek, a Gargon został wykastrowany i zabity. Buntownik próbował odwołać się do dawnej władzy Chorów, jednak król Aenys I zwrócił się do Talich oraz innych rzecznych lordów i polecił odzyskać twierdzę. Rebelia została stłumiona, a linia Coherysów wygasła. Po upadku Coherysów Harrenhal otrzymał Lucas Harroway. Ród Harrowayów zyskał znaczne wpływy za panowania Aenysa I i Megora. Córka Lucasa, Alys Harroway, została jedną z żon Megora Targaryena. Małżeństwo wzbudziło sprzeciw wiary, ponieważ Megor miał już żonę, a jego kolejne związki stały się jednym z powodów narastającego konfliktu z religijnymi przeciwnikami dynastii. Lucas Harroway został królewskim namiestnikiem. Jego ród znalazł się bardzo blisko żelaznego tronu, lecz pozycja ta zależała od łaski Megora. Gdy Alys została oskarżona o niewierność, król uznał zarzuty za prawdziwe. Wiarygodność oskarżeń pozostaje wątpliwa, ponieważ mogły być wynikiem intrygi albo próbą pozbycia się królowej. Megor nie prowadził jednak ostrożnego śledztwa. Rozkazał wymordować Alys, jej ojca i wszystkich Harrowayów, których zdołano odnaleźć. Wcześniej ludzie Harrowayów uczestniczyli po stronie Megora w walce przeciw księciu Aegonowi, synowi Aenysa. Wojska wierne Megorowi otoczyły młodego księcia i jego smoka, żywe srebro, doprowadzając do ich śmierci. Niedługo później sam ród Harrowayów został zniszczony przez władcę, któremu pomógł utrzymać koronę. Po wymordowaniu Harrowayów Megor zdecydował, że Harrenhal otrzyma najsilniejszy spośród jego rycerzy. 23 ludzi walczyło o zamek na ulicach miasteczka Lorda Harrowaya. Zwyciężył Sir Walton Towers, lecz odniesione rany okazały się śmiertelne. Cieszył się tytułem zaledwie przez kilka dni. Dziedzicem został jego syn, który również nie żył długo. Po nim pozostał chorowity Megor Towers, dziecko władające wielkim zamkiem z niewielkim dworem. Rodzina mieszkała w małej części Harrenhal, podczas gdy pozostałe wieże stały puste. Za czasów Towersów w zamku zamieszkała Rhaena Targaryen, wdowa po Aegonie Niekoronowanym i Megorze Okrutnym. Jedną z wież zaczęto nazywać Wieżą Wdowy. Rhaena spędziła tam ostatnie lata, odizolowana od dworu i dawnych wpływów. Megor Towers umarł bezpotomnie, podobnie jak kończąca życie w Harrenhal Rhaena. Tym samym twierdza ponownie pozostała bez właściciela. Za panowania Jaehaerysa I Harrenhal otrzymał ród Strongów. Najważniejszym przedstawicielem tej linii był Lionel Strong, Człowiek znany zarówno z siły, jak i wykształcenia. Studiował w Cytadeli i wykuł 6 ogniw maesterskiego łańcucha, choć nie złożył ostatecznych ślubów. Służył królowi Viserysowi I jako starszy nad prawami, a później został jego namiestnikiem. Pod rządami Strongów Harrenhal ponownie znalazło się blisko centrum polityki. Synowie Lionela pełnili ważne funkcje na dworze. Harwin Strong, zwany Łamignatem, uchodził za jednego z najsilniejszych rycerzy epoki i był dowódcą Złotych Płaszczy. Larys Strong, kulawa stopa, budował pozycję dzięki informacjom, cierpliwości oraz intrygom. Harwin był powszechnie uważany za prawdziwego ojca 3 najstarszych synów księżniczki Rhaenyry Targaryen, oficjalnie uznawanych za dzieci Laenora Velaryona. Ich wygląd wzmacniał plotki, a sprawa stała się jednym z głównych argumentów przeciw Rhaenyrze. Król Viserys odmawiał jednak podważenia pochodzenia wnuków. Lionel i Harwin zginęli podczas pożarów Harrenhal. Ogień wybuchł nocą i pochłonął część wieży, w której mieszkali. Nie ustalono sprawcy. Podejrzewano wiele osób. Księcia Daemona, który mógł chcieć usunąć Harwina z otoczenia Rhaenyry, Corlysa Velaryona, króla Viserysa, a nawet Larysa Stronga, który po śmierci ojca i brata odziedziczył Harrenhal. Żadna z wersji nie została jednoznacznie potwierdzona. Larys przeżył pożar i stał się jednym z najważniejszych ludzi podczas Tańca Smoków. Służył Zielonym, obejmował stanowisko starszego nad szeptami i wspierał Aegona II, lecz jego lojalność była trudna do oceny. Przetrwał większość wojny, po czym został stracony przez Craegana Starka podczas tak zwanej Godziny Wilka. Jego śmierć zakończyła męską linię Strongów z Harrenhal. Jeszcze przed panowaniem Viserysa I, Harrenhal odegrało ważną rolę jako miejsce Wielkiej Rady zwołanej przez Jaehaerysa I. Po śmierci jego synów i głównych dziedziców kwestia następstwa tronu stała się niebezpieczna. Król, chcąc uniknąć wojny, wezwał lordów Westeros, aby wskazali następcę. Harrenhal wybrano ze względu na rozmiar oraz położenie. Żaden inny zamek nie mógł pomieścić tak wielu lordów, rycerzy, sług, żołnierzy i koni. Nawet tam znaczna część przybyłych musiała rozbijać namioty poza murami, ale ogromne dziedzińce i sale pozwalały przeprowadzić obrady na skalę całego królestwa. Najważniejszymi kandydatami byli Viserys Targaryen, wnuk Jaehaerysa poprzez męską linię, oraz Laenor Velaryon, pochodzący od starszego syna króla przez jego córkę Rhaenys. Rada wybrała Viserysa. Wynik później interpretowano jako potwierdzenie zasady, że męski potomek ma pierwszeństwo przed kobietą i jej linią. Decyzja nie rozwiązała jednak problemu dziedziczenia na stałe. Za panowania Viserysa spór powrócił, gdy król wskazał na następczynię własną córkę Rhaenyrę, pomijając później urodzonych synów. Po śmierci Viserysa I i koronacji zarówno Aegona II, jak i Rhaenyry, Harrenhal ponownie znalazło się w centrum wojny. Położenie zamku pozwalało kontrolować dorzecze i zagrażać królewskiej przystani od północy. Książę Daemon Targaryen, działający w imieniu Rhaenyry, wyruszył na Caraxesie i zajął twierdzę kompletnie bez walki. Garnizon nie próbował przeciwstawić się Smokowi. Z Harrenhal Daemon pozyskiwał poparcie rzecznych lordów. Zamek stał się bazą czarnych i punktem, z którego można było kierować wojną w środkowej części królestwa. Później sytuacja się zmieniła, gdy książę Aemond Targaryen przybył tam na Vhagar. Daemon opuścił twierdzę przed jego nadejściem i ruszył w stronę królewskiej przystani, pozostawiając przeciwnikowi w zasadzie pusty zamek. Aemond, rozwścieczony ucieczką Daemona, kazał zabić wielu Strongów i ludzi podejrzanych o wspieranie czarnych. Harrenhal poznał Alice Rivers, kobietę związaną z rodem Strongów, przedstawianą jako Benkart, uzdrowicielka albo czarownica. Relacje na jej temat są sprzeczne. Miała być znacznie starsza niż wyglądała, widzieć przyszłość i wpływać na wydarzenia za pomocą magii. Nie wiadomo, ile z tych opowieści jest jednak prawdą. Aemond uczynił Harrenhal swoją bazą podczas kampanii w Dorzeczu, lecz jego obecność przyciągnęła Daemona. Ostatecznie obaj spotkali się nad okiem Boga. Daemon dosiadł Caraxesa, a Aemond Vhagar. Smoki starły się nad jeziorem i runęły do wody. Obaj książęta zginęli, podobnie jak ich wierzchowce, choć ciała Daemona nigdy nie odnaleziono. Jego przeżycie pozostaje owiane legendą i nie ma tutaj żadnego potwierdzenia w faktach. Alys Rivers pozostała w Harrenhal. Po zakończeniu wojny ogłosiła się królową albo wdową po Aemondzie i utrzymywała, że urodziła jego syna. Przez pewien czas kontrolowała zamek wraz z własnymi ludźmi. Królewskie siły próbowały przywrócić porządek, lecz relacje dotyczące jej późniejszego losu są niepełne. Nie wiadomo dokładnie kiedy i w jaki sposób Harrenhal ponownie przeszło pod bezpośrednią kontrolę korony. W roku 151 po podboju Aegon III przekazał Harrenhal Sir Lucasowi Lodstonowi, dowódcy zbrojnych w Czerwonej Twierdzy. Lucas poślubił Falenę Stokeworth, która wcześniej pozostawała w związku z księciem Aegonem, późniejszym Aegonem IV. Małżonkowie opuścili dwór, lecz wrócili do królewskiej przystani, gdy dawny kochanek Faleny został królem. Lucas przez krótki czas pełnił funkcję namiestnika. Został jednak ponownie usunięty z dworu wraz z żoną i córką. Ród utrzymał Harrenhal, a z czasem stał się jednym z najpotężniejszych w dorzeczu. Najbardziej znaną przedstawicielką rodu była Danelle Lodstone, zwana Szalonooką Danelle. Opowieści przedstawiają ją jako kobietę parającą się czarną magią, kąpiącą się we krwi i dokonującą potwornych czynów w podziemiach Harrenhal. Należy jednak zachować ostrożność. Wiele historii o Danelle pochodzi z legend, pieśni i późniejszych opowieści, które mogły wyolbrzymiać rzeczywiste wydarzenia. Pewne jest, że ród Lodstonów popadł w niełaskę i został obalony za panowania Maekara I. Wentowie byli wcześniej rycerzami służącymi Lodstonom. Otrzymali Harrenhal w nagrodę za udział w obaleniu swoich dawnych panów. Ich herb, przedstawiający czarne nietoperze na żółtym tle, zachowywał pewne podobieństwo do znaków Lodstonów. Wentowie utrzymali zamek dłużej niż większość wcześniejszych rodów. Mimo tego nie zdołali odbudować całej twierdzy ani usunąć śladów po ogniu Baleriona. Zamieszkiwali jedynie część kompleksu, podczas gdy pozostałe hale, wieże i podziemia pustoszały. W czasach poprzedzających wojnę pięciu królów głową rodu była Lady Sheila Went. Jej pozycja osłabła przez wcześniejsze wojny, śmierć krewnych oraz koszty utrzymania. Catelyn Stark wspomina ją jako ostatnią z rodu, snującą się po ogromnych kryptach Harrenhal wraz z duchami. Najważniejszym wydarzeniem za czasów Wentów był wielki turniej zorganizowany w roku Fałszywej Wiosny, na krótko przed buntem Roberta. Lord Went ogłosił zawody z nagrodami tak wysokimi, że przyciągnęły niemal wszystkie najważniejsze rody Westeros. Oficjalnie turniej miał uświetnić imieniny córki Lorda Wenta. Skala przygotowań budziła jednak podejrzenia. Ród nie należał do wystarczająco bogatych, by bez pomocy sfinansować tak wielkie wydarzenie. Pojawiła się teoria, że prawdziwym organizatorem był książę Rhaegar Targaryen, który zamierzał zebrać wielkich lordów i omówić odsunięcie Erysa II albo ograniczenie jego władzy. Nie zostało to bezpośrednio potwierdzone. Erys, który przez lata unikał opuszczania Czerwonej Twierdzy, przybył na turniej osobiście. Jego obecność utrudniła prowadzenie tajnych rozmów. Król podejrzewał spisek, obserwował syna i otoczył się własnymi ludźmi. Turniej przyniósł kilka wydarzeń, które później nabrały ogromnego znaczenia. Jaime Lannister został przyjęty do Gwardii Królewskiej. Erys zrobił to głównie po to, by odebrać Tywinowi Lannisterowi dziedzica. Król natychmiast odesłał Jaime'ego do królewskiej przystani, uniemożliwiając mu udział w turnieju. Młody rycerz dopiero wtedy zrozumiał, że biały płaszcz był narzędziem królewskiej zemsty na ojcu. Podczas zawodów pojawił się tajemniczy rycerz roześmianego drzewa, który pokonał trzech rycerzy, zmuszając ich do ukarania giermków za znęcanie się nad człowiekiem z przesmyku. Tożsamość rycerza pozostaje niepotwierdzona. Jedna z najpopularniejszych interpretacji wskazuje na Lyanna Stark, lecz książki nie rozstrzygają tej kwestii. Rhaegar zwyciężył w turnieju. Po finałowym pojedynku powinien wręczyć wieniec królowej miłości i piękna własnej żonie, Eli Martell. Minął ją jednak i położył koronę z błękitnych róż na kolanach Lyanny Stark. Ten gest został zapamiętany przez wszystkich obecnych. Niedługo później Rhaegar i Lyanna zniknęli. Brandon Stark ruszył do królewskiej przystani, domagając się śmierci księcia, a Aerys zamordował jego oraz Rickarda Starka. Żądanie wydania Roberta Baratheona i Eddarda Starka doprowadziło do otwartego buntu. Sam turniej nie wywołał wojny, lecz zgromadził w jednym miejscu ludzi, których decyzje miały wkrótce obalić dynastię Targaryenów. Harrenhal stało się więc miejscem, w którym po raz ostatni niemal całe rycerstwo królestwa spotkało się pod pozorem pokojowych zawodów. Po zwycięstwie Roberta Baratheona Wentowie zachowali Harrenhal. Nie należeli do głównych filarów nowego reżimu, lecz nie zostali też całkowicie pozbawieni ziem. Z upływem lat ród słabł, wielu jego członków zginęło, a Lady Shella pozostała ostatnią znaną przedstawicielką głównej linii. Gdy rozpoczęła się Wojna Pięciu Królów, Harrenhal nadal było formalnie jej siedzibą. Lady Shella nie dysponowała jednak siłą wystarczającą do obrony zamku przed armią. Twierdza miała ogromne mury, lecz bez licznego garnizonu nie można było obsadzić wszystkich bram, wież i dziedzińców. Po rozpoczęciu wojny Lord Tywin Lannister zajął Harrenhal i uczynił z niego główną bazę swojej armii. Położenie zamku pozwalało mu blokować drogę wojskom Robba Starka, kontrolować okolice Tridentu i pozostawać w zasięgu królewskiej przystani. Tyrion oceniał, że z Harrenhal armia Tywina mogła szybko ruszyć na południe, gdyby Renly Baratheon zagroził stolicy. Jednocześnie Robb Stark nie mógł łatwo maszerować na królewską przystań, dopóki tak silne wojsko zajmowało twierdzę położoną niedaleko przepraw przez Trident. Tywin nie próbował odbudować całego kompleksu. Wykorzystał zachowane komnaty, koszary, stajnie i magazyny. Wielkość Harrenhal pozwalała pomieścić jego ludzi, jeńców oraz zapasy, choć większość zamku pozostawała pusta. Do Harrenhal przywożono mieszkańców spalonych wsi i ludzi schwytanych przez oddziały Gregora Clegane'a, Armorego Lorcha oraz innych dowódców. Wielu torturowano, przesłuchiwano i mordowano. Zamek pełnił rolę ośrodka okupacyjnego, z którego Lannisterowie prowadzili działania w dorzeczu. Wśród przyprowadzonych jeńców znalazła się Arya Stark, ukrywająca się pod przybranym imieniem. Pracowała początkowo jako służąca, a później została pod czaszym Rusa Boltona. Tywin nie rozpoznał w niej córki Eddarda Starka. W Harrenhal Arya ponownie spotkała Jaqena H'ghara, jednego z więźniów uratowanych przez nią z płonącego wozu. Mężczyzna oznajmił, że jest jej winien 3 życia, ponieważ ocaliła 3 skazańców. Pozwolił jej wskazać 3 osoby, które zabije. Pierwszą ofiarą został Chiswick, żołnierz Gregora Clegane'a. Drugą był Whis, brutalny nadzorca służby. Gdy Arya zdała sobie sprawę, że traci szansę na wykorzystanie Jaqena do ważniejszego celu, wskazała jego samego jako 3 ofiarę. Zgodziła się cofnąć imię pod warunkiem, że pomoże jej uwolnić więzionych północnych żołnierzy. Plan doprowadził do przejęcia Harrenhal przez ludzi Rusa Boltona. Arya, Jaqen i pozostali uwolnili więźniów, a garnizon Lannisterów został zaskoczony. Z powodu zupy podanej strażnikom wydarzenie przeszło do historii jako Biesiada Łasic. Arya odegrała ważną rolę w zdobyciu zamku, choć nie ujawniła swojej prawdziwej tożsamości. Rus Bolton objął Harrenhal w imieniu króla Robba Starka. Zamek stał się bazą północnych sił, lecz Bolton prowadził własną grę. Utrzymywał pozory lojalności wobec Starków, jednocześnie przygotowując się do przejścia na stronę Lannisterów. Arya służyła mu jako podczaszy i miała wiele okazji, by obserwować jego rozmowy. Nie zdecydowała się ujawnić, kim jest. Rus sprawiał na niej wrażenie człowieka zimnego i niebezpiecznego, a ona nie miała pewności, czy mogłaby mu zaufać. Po otrzymaniu wiadomości o sytuacji wojennej, Bolton opuścił Harrenhal. Przekazał zamek dzielnym kompanionom dowodzonym przez Vargo Hoata. Najemnicy wcześniej służyli Tywinowi, potem przeszli na stronę północy, a ich lojalność zależała od bieżącej korzyści. Pod rządami Varga Harrenhal stało się jeszcze bardziej niebezpieczne. Dzielni kompanioni nazywali się również krwawymi komediantami. składali się z najemników, banitów i przestępców pochodzących z wielu krain. Znani byli z okrucieństwa, okaleczania jeńców i częstego zmieniania stron. Hod został tytularnym panem zamku, lecz nie miał środków ani zamiaru, by przywracać w nim porządek. Harrenhal służyło mu jako baza, więzienie i miejsce przetrzymywania ludzi, za których można było uzyskać okup. Do zamku przywieziono Jaime'ego Lannistera oraz Brienne Tartu. Jeden z ludzi Hota, Zollo, odciął Jaime'emu prawą dłoń. Qyburn opatrzył radę i uratował mu życie. Roose Bolton, który wrócił albo nadal sprawował kontrolę nad częścią sytuacji, odesłał Jaime'ego do królewskiej przystani, pozostawiając Brienne w rękach najemników. W drodze Jaime dowiedział się, że Hoth nie przyjął rozsądnego okupu za Brienne i zamierza ją wykorzystać. Wrócił do Harrenhal, gdzie znalazł ją w niedźwiedzim dole. Wskoczył do środka i pomógł jej przeżyć, a ludzie Boltona zmusili najemników do wypuszczenia obojga. Po zdradzie Boltona i krwawych godach Harrenhal ponownie zajęli ludzie Lannisterów. Gregor Clegane odbił zamek z rąk dzielnych kompanionów. Wargo Hoth został schwytany, okaleczony i pozostawiony na śmierć. Gregor miał kazać odcinać mu kolejne części ciała, karmić go fragmentami własnego mięsa i przedłużać jego cierpienie. Dokładny przebieg tortur znamy z relacji innych ludzi, ale nie ma wątpliwości, że Hoth zginął w Harrenhal. Pozostali najemnicy rozproszyli się po dorzeczu. Część dołączyła do band grasujących po traktach. Inni zostali zabici, na przykład przez powieszenie. Sam zamek znalazł się pod kontrolą resztek ludzi Gregora Clegane'a, którzy utrzymywali porządek głównie za pomocą strachu i przemocy. Gdy Jaime przybył tam później w drodze do Riverrun, zastał twierdzę zaniedbaną i prawie pustą. Brama była zamknięta, dziedzińce zarastały chwastami, a w ogromnych wieżach przebywała jedynie garstka żołnierzy. Mury były tak grube, że wjeżdżając przez bramę minął bardzo długi szereg otworów, zanim znalazł się na wewnętrznym dziedzińcu. Jaime zaprowadził w zamku jako taki porządek. Osądził część ludzi i pozostawił nowy garnizon. Nie zmieniło to jednak ogólnego stanu Harrenhal. Twierdza nadal była w znacznej części ruiną, której nie dało się przywrócić do dawnej świetności bez wydania ogromnej fortuny. Podczas wojny tytuł Lorda Harrenhal kilka razy nadawano ludziom, którzy nigdy w rzeczywistości nie objęli zamku. Pierwszym z nich był Janos Slynd, dowódca Złotych Płaszczy w Królewskiej Przystani. Otrzymał Harrenhal jako nagrodę za udział w zdradzie Eddarda Starka i poparcie do Freya. Tytuł znacznie podnosił jego pozycję, ponieważ Slynd pochodził z niskiego rodu. Nie zdążył jednak przejąć władzy. Tyrion Lannister pozbawił go stanowiska i wysłał na mur. Janos przez krótki czas pozostawał lordem Harrenhal jedynie z nazwy. Później tytuł ten otrzymał Petyr Baelish. Był to element porozumienia z Tyrellami i przygotowań do jego małżeństwa z Lysą Arryn. Harrenhal dawało Littlefingerowi rangę wielkiego lorda, której potrzebowałby uchodzić za odpowiedniego małżonka pani Doninę. Został również mianowany najwyższym lordem Tridentu, mimo że pochodził z dorzecza i nie miał tam własnego zaplecza. Petyr nie śpieszył się do zamieszkania w Harrenhal. Korzystał z tytułu, ziemi, prestiżu, przebywając w królewskiej przystani, na palcach i w dolinie. Zamek pozostawał pod kontrolą kolejnych garnizonów, a Shallowend została formalnie wydziedziczona. Wybór Harrenhal jako nagrody pasował do polityki Lannisterów. Tytuł brzmiał potężnie, lecz jego praktyczna wartość była ograniczona. Nowy lord otrzymywał spalone, kosztowne i częściowo opuszczone zamczysko w wyniszczonym wojną dorzeczu. Dla Baelisha najważniejsza była godność, a nie sama siedziba. Smoczy ogień trwale zmienił wygląd Harrenhal. Pięć wież przestało mieć regularne kształty. Ich szczyty stopiły się, wykrzywiły i zastygły w nierównych formach. Z oddali przypominają kamienne palce wyciągnięte ku niebu. Jaime, zbliżając się do twierdzy, widział je po drugiej stronie Szarego Jeziora jako pięć skręconych palców. Wieże noszą osobne nazwy. W różnych okresach wykorzystywano wieże wdowy, wieże grozy, wieże duchów, wieże królewskiego stosu i wieże skowytu. Nie każda część zamku nadaje się do wygodnego zamieszkania. W wielu miejscach dachy runęły, schody prowadzą do pustych komnat, a korytarze kończą się w spalonych ruinach. Największe sale zachowały monumentalne rozmiary, lecz ich ogrzanie wymaga ogromnej ilości drewna. Podziemia ciągną się pod znaczną częścią kompleksu. Znajdują się tam krypty, magazyny, cele oraz korytarze, których nie używa się od pokoleń. Nawet mieszkańcy zamku nie znają wszystkich przejść. Boży Gaj przetrwał wewnątrz murów, choć podczas budowy zużyto wiele starych czar drzew. Ogromny teren porósł dziką roślinnością i miejscami bardziej przypomina las niż zamkowy ogród. Zamek ma również rozległe dziedzińce, stajnie i zabudowania zdolne pomieścić tysiące ludzi, ale przy małym garnizonie ich wielkość potęguje wrażenie pustki. Przekonanie o klątwie pojawiło się z powodu serii nieszczęść dotykających właścicieli zamku. Chorowie spłonęli w noc podboju. Koherysowie wyginęli po zdobyciu twierdzy przez banitów. Harrowayów zamordował Megor. Towersowie wymarli po kilku pokoleniach. Strongowie stracili dziedziców w pożarze i wygaśli po tańcu smoków. Lodstonowie popadli w obłęd, niesławę i zostali obaleni. Wentowie utracili krewnych, majątek i ostatecznie sam zamek. W Westeros często przyjmuje się, że duchy Harrena i ludzi spalonych przez Baleriona nadal krążą po wieżach. Mówi się o jękach słyszanych w pustych komnatach, zmieniających się w ogniste kształty i duchy dawnych właścicieli. Większość tych historii pozostaje jednak legendą. Istnieją również bardziej praktyczne wyjaśnienia losów kolejnych rodów. Harrenhal jest tak wielkie, że jego utrzymanie może osłabić nawet bogatą rodzinę. Leży w dorzeczu, które podczas niemal każdej wojny staje się polem walki. Twierdza ma znaczenie strategiczne, dlatego przyciąga armię, uzurpatorów i ludzi pragnących przejąć kontrolę nad Tridentem. Królowie chętnie nagradzają nią nowych stronników, gdy poprzedni właściciele zostają uznani za zdrajców. Każdy ród obejmujący Harrenhal otrzymuje więc prestiż, ale także kosztowną ruinę położoną w jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc Westeros. Catelyn Stark znała opowieść o klątwie od dzieciństwa. Wspominała, że od czasu śmierci Harrena każdy władający zamkiem ród doświadczył nieszczęścia i obawiała się tego, by Robb nie prowadził bitwy w cieniu twierdzy. Harrenhal nie spełniło pierwotnego celu. Miało utrwalić władzę chorów nad dorzeczem, a stało się miejscem ich zagłady. Miało być niezdobyte, lecz pierwszy zdobywca nie musiał nawet szturmować bram. Miało przyćmić wszystkie inne zamki, lecz jego rozmiar uniemożliwił późniejszym właścicielom pełne wykorzystanie twierdzy. Pozostało jednak jednym z najważniejszych miejsc w historii Westeros. Po ostatnich wydarzeniach znanych z kronik, zamek formalnie należy do Petyra Baelisha, choć sam lord nigdy nie uczynił z niego rzeczywistej siedziby. Harrenhal pozostaje więc tym, czym było przez większą część trzech stuleci. Wielką nagrodą, której prawie nikt nie chce utrzymywać, ruiną zbyt użyteczną, by ją porzucić i twierdzą, której historia jest dłuższa niż dzieje wielu rodów próbujących nią władać. A na dziś to już wszystko i do usłyszenia w kolejnym materiale.